grał oczywiście zespół Hej przy pomocy orkiestry. W studiu Jakub Augustyn Maciejewski, dziennikarz, szef działu Kultura Tygodnika Gazety Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
No to zaczniemy od Rumunii czy od filmu Claire? Może pan sobie, redaktor, wybrać.
Jeśli mamy się mocno pobudzić z kofeiną, to Claire, coś obrzydliwego, będzie dobre.
Na pewno podniesie niektórym ciśnienie. No to cóż, bo ja na filmie nie byłem i się nie wybieram i pewnie go nie zobaczę nigdy w życiu, a pan redaktor pewnie nie będzie miał tego szczęścia, co ja.
Byłem, że tak powiem, służbowo, bo jeśli piszemy o tych zjawiskach antyklerykalizmu w Polsce, o tym ataku na Kościół, na chrześcijaństwo, to trzeba się z taką propagandą zapoznać. Ja byłem w kinie, nie w centrum Warszawy, więc może dlatego widownia miała taką wysoką średnią wieku, ale no, przyznam szczerze, że ten rechot widowni na jakieś wulgarne sceny był sam w sobie obrzydliwy, ale film, proszę państwa, nie jest tylko po prostu antyklerykalny. On łamie dotychczasowe granice. Tam wykorzystano tyle negatywnych stereotypów, zarzutów i fałszywych wyobrażeń o Kościele. W jednym filmie, w 133 minutach, osadzono i antysemityzm, i pedofilię, i złodziejstwo, korupcję, przekleństwa, łamanie celibatu, kontakty z mafią. Absolutnie wszystko skumulowano w jednym filmie. Wszystkie negatywne stereotypy. Tak nie robił nawet Jerzy Urban.
Być może ta kumulacja sprawia, że ten film przestaje być wiarygodny i staje się jakimś tanim paszkwilem, a nie problemem dla Kościoła czy dla wiernych.
Owszem, jest niewiarygodny, bo jeśli biskup w tym filmie przy kolacji przygrywa mu karykaturalnie, tańcząc, inny ksiądz na akordeonie tańcząc, jakieś wygibasy robiąc, no to jest wszystko takie przerysowane dla chyba mniej wyrobionego intelektualnie widza. Natomiast jeśli ktoś komuś napluje w twarz, no to choć jest to mało wyszukany sposób, to łamie pewną granicę, pozwala na więcej. Dla mnie Claire Smarzowskiego jest przyzwoleniem na dodatkowe, już teraz można już wszystko powiedzieć o Kościele, wszystko nieprawdziwe, niegodne, atakować pod każdym pozorem.
A mimo to znaleźli się duchowni, którzy doszukiwali się w tej produkcji jakiejś wartości ozdrowieńczej dla Kościoła, pewnego katarzis, tam są takie elementy, które mogłyby wskazywać, że to jest film nie tylko robiony z tezą z ohydzenia Kościoła katolickiego, czy w ogóle religii, ale z jakimiś niuansami, z jakimś pokazaniem szerszej perspektywy.
No, są takie głosy wśród Kościoła, od Tygodnika Powszechnego po ojca Adama Szustaka. I to pokazuje, że Kościół jest wspólnotą zróżnicowaną. Natomiast no, w PRL-u też był zróżnicowany. Byli księża, którzy też się nie oburzali na ataki na Kościół. Znaczy, jeśli ktoś wulgarnie wyzywa moją wspólnotę, no to ja się oburzam. Jeśli część księży się nie oburza, no to ich sprawa.
Z drugiej strony ten film jest wpisany w cały ciąg pewnych zdarzeń i medialnych, i politycznych, które można rozpatrywać już nie z punktu widzenia kultury polskiej, tylko szerzej walki cywilizacyjnej.
Tak, absolutnie. Zresztą Smarzowski w kilku takich drobnych scenach pokazuje, odwołuje się do Jana Pawła i do kapelanów Solidarności, bo jeden z bohaterów filmu, ksiądz pedofil, po nocy spędzonej z chłopcem idzie odprawiać mszę za ojczyznę. Więc jest to odwołanie do naszych świętości. A w ogóle nie ma tam żadnej ubecji, prawda? Ubecja w tym filmie to jest wymysł księży, żeby chłostać swoich przeciwników politycznych. No więc Smarzowski broni ubeków, atakuje Kościół, no to nawet Jerzy Urban nie miał takiej śmiałości w latach 80.
Gazeta Polska w poprzednim numerze tygodnika miała okładkę Claire, nawet miał powstać plakat,
Powstał. Tak.
Powstał. Mhm. Jeżeli ktoś nie widział okładki, to ona jest bardzo zbliżona do oryginalnego plakatu, który reklamuje produkcję Smarzowskiego. Natomiast na okładce zamiast aktorów są realni duchowni od świętego Jana Pawła II po świętego Maksymiliana Kolbe skończywszy. Cztery postacie.
Tak,
czytelnicy. Tak. I prymas Wyszyńskiego, dobrze
tak, pamiętam. Tak, tak, tak. Najbardziej czytelnicy zachwyceni. No Jan Maria Rokita do redaktora Sakiewicza napisał taki list z gratulacjami. Mamy ten list też w redakcji. Ja też muszę przyznać tak bardzo szczerze między nami, że kiedy redaktor Tomasz Sakiewicz lub Adam Borowski wzywali, że tylko świnie siedzą w kinie, to myślałem, że może jest w tym jakaś nuta przesady. Ale kiedy poszedłem na ten film, no to przecierpiałem, czułem się obrzydliwie. Czułem się faktycznie, strasznie bałem się, że ktoś mnie rozpozna na widowni i pomyśli, że przyszedłem tam na przykład...
Przeszpiegi.
Tak, że nie, że przyszedłem obejrzeć, bo mi się takie filmy podobają. Natomiast faktem jest, że pod tanią propagandą kryje się szersza akcja. Nieprzypadkowo w tym samym czasie inne media obnażają kolejne nadużycia, jak oni to twierdzą, w Kościele. Żeby było jasne, my zdajemy sobie sprawę, że w każdej wspólnocie są nadużycia, są ludzie, którzy nie spełniają norm lub łamią prawo, ale to należy rozliczać jednostkowo. Nawet Urban w latach 80. mówił tak, nie uderzajmy w cały Kościół, wybierzmy kilka kozłów ofiarnych. Smarzowski jest odważniejszy, mówi, walimy w cały kler.
Być może jest tak, że takie akcje tylko scementują wspólnotę katolicką, przynajmniej w Polsce, bo film jest robiony na rynek polski.
No jeśli będą tacy duchowni, którzy będą mówili, że nic się nie stało i żeby był film całkiem sympatyczny albo że pokazuje prawdę, no to może tym duchownym trzeba się przyjrzeć, jeśli to jest prawda o nich.
Mamy Smarzowskiego, który ostatnio był hołubiony przez część polskiej prawicy. Nakręcił, ale dobrze pamiętam, film Wołyń, zdaje się, chyba mnie pamięć nie myli. Wtedy był uznawany przez niektórych za niemalże twórcę narodowego, za twórcę, który chroni naszą historię. Ty co myślisz o samym reżyserze?
Ja myślę, że trzeba uniknąć takiego myślenia tetycznego, że jest autorytet, prawda, że on zrobił coś dobrego, więc od tej pory mamy go słuchać także w innych sprawach. Są autorzy, twórcy, intelektualiści, którzy robią rzeczy raz dobre, raz fatalne. Ten film zresztą też... Nie życzę tego czytelnikom, znaczy słuchaczom nie życzę oceny tego filmu osobiście, ale no był też po prostu w opinii wielu słabszy artystycznie. No jeśli ktoś z taką pasją oblewa szambem jakąś grupę społeczną, no to wtedy może zatracić te walory artystyczne. Więc no Wołyń, ważny film w pozytywnym też znaczeniu pod wieloma względami, natomiast no Kler odwrotnie.
Chociaż z drugiej strony ktoś, kto posługuje się spiskową teorią dziejów, jak być może mówiący te słowa dziennikarz, patrzy na działalność artysty i tutaj podsycanie antagonizmu polsko-ukraińskiego, tutaj niszczenie drugiego zwornika, czyli najpierw uderzamy w Rzeczpospolitą, taką rozumianą szeroko, potem uderzamy w fundament duchowy Polaków, czyli w Kościół katolicki, to wszystko się składa na taką całość raczej niepatriotyczną, także w tym wymiarze filmu Wołyń, tylko na atakowanie kolejnych elementów świadomości państwowej Polaków i Rzeczpospolitej w ogóle.
Zwłaszcza, że dzieje się to miesiąc przed wyborami samorządowymi, a często w Polsce przed wyborami pojawiają się publikacje, książki, filmy, które pokazują Polaków w złym świetle, bo jeśli to zwiększa poczucie winy, to zwiększa też podatność na manipulacje z zewnątrz.
Dałem się ponieść fantazję, ubierając reżysera w jakiś demoniczny strój agenta sił zła, który atakuje kolejne istotne dla Polski elementy.
No pewnie nie agenta, który dostaje jakieś polecenia, ale on sam się utożsamia z tym obozem, który wartości chrześcijańskich i wielu wartości polskich nie uznaje.
To będzie pokłosie tego filmu, ma być...
Pokłosie to też złe słowo w tym kontekście.
Właśnie użyte może nieprzypadkowo. Będą za chwilę protesty także pod kuriami, pod kościołami. Hasłem tych protestów będzie ręce precz od dzieci, więc widać, że wszystko się układa w pewien cykl zdarzeń.
Kiedyś było ręce precz od Śląska pod koniec lat 40, na początku 50. I też komuniści mieli taki wierszyk: nie papież nam wybrzeże dał, prawda, bo to tam ją żołnierz polski zlał i tak dalej. Więc no to są jakieś tam kampanie, które, mówię, uderzają w całą grupę społeczną, tak jak różne systemy takie zideologizowane wybierają całe grupy społeczne do ataku. Kułaków, Żydów, duchownych i całe starają się wepchnąć, wdrożyć w takiego wroga publicznego. No i jest to działanie niestety niebezpieczne.
Żeby zamknąć temat nie najlepszego i niesławnego filmu Claire, to jeszcze zapytam o reakcję publiczności. Czy ty po obejrzeniu, już po zakończeniu seansu, starałeś się rozmawiać z tymi ludźmi, czy dojść jakoś jakąkolwiek rozmowę albo próbę zrozumienia reakcji widzów?
Nie, ja się wstydziłem, że tam jestem. Przyznam się, że po prostu uciekłem, modląc się, żeby nikt mnie nie rozpoznał i nie krzyknął: hej, Kuba, tam w tłumie. Bo wstydziłem się po prostu, że uczestniczę w tym widowisku. Ale no mówię, no były wulgarne sceny, jak tam jeden ksiądz przedrzeźnia biskupa, którego widział na jakimś tam filmie pornograficznym, bo takie rzeczy tam są, i kwiczy, i widownia jest przeszczęśliwa z kwiczenia. Nie wiem, nie są to może my na prawicy mamy gusta bardziej skierowane w stronę klasyki i tak jak pisał Zbigniew Herbert, no trzeba sobie w sobie kształcić poczucie piękna i zamiłowania do piękna, bo to jest właśnie kwestia smaku.
Zmieńmy temat. Rumunia, Mołdawia, ty kilka tygodni temu uczestniczyłeś w marszu unionistów z Mołdawii do Rumunii. Marsz nie osiągnął celu politycznego, bo chyba nie było to jego zamiarem, żeby w jednej akcji połączyć dwa kraje, ale jakieś dziedzictwo tego marszu jest, coś się udało wywalczyć?
Tak, to znaczy ruch unionistów to jest ruch po obu stronach Prutu i w Mołdawii, i w Rumunii, który uważa, tak jak wielu też zwykłych ludzi w obu krajach, że Mołdawianie i Rumuni są jednym narodem podzielonym przez pakt Ribbentrop-Mołotow w 1940 roku. Został ten punkt paktu zrealizowany. I oni też działają codziennie. To nie są tylko takie akcyjne sprawy jak marsz, jak demonstracja, tylko też finansują sprzęt dla szkół po tej biedniejszej stronie, czyli w Mołdawii. Organizują różne akcje społeczne, charytatywne, edukacyjne. Natomiast kilka dni temu został pobity przywódca unionistów rumuńskich. Był w Mołdawii, jechał do Kiszyniowa i 50 kilometrów za granicą dwa samochody policjantów cywilu zatrzymały Gheorghe Simeona. Został z samochodu wyciągnięty i pobity. No są zdjęcia. Został wywieziony za granicę po rumuńskiej stronie. Dostał zakaz wjazdu do Mołdawii na 5 lat. I to warto powiedzieć, proszę państwa, że Rumunia i Mołdawia nie miały takiej wspaniałej karty jak historia Polski, że jest Solidarność, że był ten ruch taki kompletnie antykomunistyczny, że KPN, że Solidarność Walcząca, czyli ci, którzy zakwestionowali komunizm w ogóle. I właśnie unioniści w Rumunii i w Mołdawii, to jest ta nieliczna grupa, bardzo często młodych ludzi, która nie wywodzi się z komunistycznego establishmentu. Ona się odcina od tego. Więc to jest taka trochę spóźniona i mniejsza oczywiście niż w Polsce Solidarność antykomunistyczna, antyestablishmentowa.
Ostatnio oczy Europy patrzą na Rumunię, ale nie ze względu na unionistów i działania połączenia Mołdawii z Rumunią, tylko na działania i reformy, jakie przeprowadza rząd socjalistyczny w Bukareszcie. Kto rządzi właściwie w Rumunii teraz? Co to są za siły?
No więc tak, można by różne partie wymieniać, bo to jest akurat koalicja konserwatystów, liberałów i socjaldemokratów. Natomiast, proszę państwa, wszystkie partie polityczne w Rumunii wywodzą się z z takiego porozumienia, które stworzyli na przełomie 89-90 roku komuniści. I to tacy bardzo bliscy dyktatorowi Czałczesku. Więc oni upozorowali taki pluralizm, tworząc partie, które w nazwie mają raz liberałów, raz demokratów, raz konserwatystów, socjaldemokratów. Ale to są środowiska do siebie bardzo zbliżone. I teoretycznie no, pani premier jest z lewicowej partii, więc tak się z grubsza mówi, że to jest rząd taki socjalistyczny. Dlatego jeśli Timmermans atakuje rząd w Bukareszcie, atakuje go za reformy, no to rozumiem, że w Polsce możemy odruchowo odczuwać sympatię, bo te kraje Europy Środkowo-Wschodniej są atakowane przez Brukselę. Ale tutaj ta sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, skorumpowana, bo właśnie no, ten establishment w Rumunii cierpi na korupcję w dosyć istotny sposób.
W tym wypadku zarzuty Komisji Europejskiej, zarzuty Brukseli, że to jest państwo, które idzie w złym kierunku. Zresztą protesty, które były w Rumunii przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, no, były tłumione dość brutalnie.
Tak, w pierwszej połowie sierpnia były duże protesty w Bukareszcie, zorganizowane między innymi przez partie opozycyjne, ale też faktycznie, kiedy są jakiekolwiek inne protesty, które są niepomyślnie władzy, a są dynamiczne, no to mogą tam oberwać po głowie. Natomiast, no mówię, no jest tam ten establishment, nie powinien budzić szczególnie naszego zaufania. Też prezydent Rumunii Klaus Iohannis, no to jest człowiek, który słynie z tego, że ciągle jest na wakacjach. Tam główne te wiadomości, tak jak u nas Donald Tusk w Dolomitach, tam Klaus Iohannis w tych Dolomitach jest bardzo, znaczy no nie w konkretnych Dolomitach, ale często na jakichś nartach, na wypoczynku. I no, też jest Unia Europejska na przykład też z niepokojem patrzy na taki szybki wzrost gospodarczy Rumunii, który się teraz dzieje. Natomiast on też jest spowodowany konsumpcją wewnętrzną, postawieniem właśnie na takie trochę też kredyt wewnętrzny. Więc tutaj ta nasza sympatia do Rumunii, jeśli chodzi o atak, powinna być bardziej taktyczna niż ideowa.
W drugim kwartale obecnego roku, zgodnie z danymi Eurostatu, dynamika wzrostu płac w Rumunii sięgnęła 15%.
No tak, to rekord chyba na
rekord
tej części Europy.
W Polsce było 6%.
Tak.
A żeby było ciekawiej, Słowacja, Czechy, Litwa miała większą dynamikę, 7-8% wzrostu płac niż w Polsce, więc być może jeszcze są rezerwy, żeby także Polacy trochę więcej zarabiali. Taka dygresja ekonomiczna, ale też jest tak, że rząd podobno dał duże podwyżki w sferze budżetowej pierwszy raz od wielu lat na Rumunii.
Tak, no tutaj jest to oczywiście dobre zjawisko i ono też przyczyniło się do wzrostu tej konsumpcji wewnętrznej. Natomiast faktem jest, że budżetówka w Rumunii długo była lekceważona. Było też duże bezrobocie w kraju, więc ludzie faktycznie się tej pracy trzymali za wszelką cenę w budżetówce, no nie podnosząc głowy. Natomiast ten rząd też istnieje bodajże od stycznia, więc ma stosunkowo krótką proweniencję i no, stara się lawirować pomiędzy niepokojami społecznymi, oburzeniem na tę korupcję, na taką trochę też bezczelność członków rządu, a właśnie no, dobrymi wskaźnikami ekonomicznymi, które mogą się długo jednak nie utrzymać.
Polski rząd, a nawet może nie sam rząd, tylko przedstawiciele i działacze partii władzy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, jak pan poseł Karol Karski w Europarlamencie mówili, że są gotowi, żeby przygotować rezolucję potępiającą działania rządu w Rumunii. Ostatnie pytanie, czy uważasz, że polscy politycy, że Polska Partia Konserwatywna powinna się włączyć w działania Brukseli, żeby zatrzymać działania z kolei rządu w Rumunii?
No, europejscy konserwatyści, reformatorzy się też włączyli w ten sceptycyzm wobec Rumunii.
Chociaż we wczorajszej debacie chyba akurat Polacy się nie wypowiadali.
Tak, natomiast, no mówię, pewne nadużycia w Bukareszcie są i należy reagować, nie rozciągając tego, że skoro wobec nas, czy wobec Węgier Bruksela nadużywa swoich prerogatyw, to znaczy, że tych prerogatyw wcale nie ma. Natomiast trzeba też podchodzić do młodszych krajów Unii Europejskiej z szacunkiem, bo one mają inną drogę niż ten Zachód i tutaj, no wiecie państwo, niecały miesiąc temu był szczyt Trójmorza w Bukareszcie, więc jest to nasz sojusznik, którego też należy w dłuższej perspektywie wspierać.
szczyt, na który nie przyjechał żaden istotny przedstawiciel Węgier, bo podobno między Budapesztem a Bukaresztem też iskrzy w ostatnim czasie, nie na żarty. Jakub Augustyn Maciejewski, szef działu Kultura Gazety Polskiej i podróżnik, i historyk w jednym, był gościem Poranka Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 7:34, to cóż my zagramy? A może teraz, skoro mieliśmy polską piosenkę, to teraz może zespół z Danii, Hoover, Sonic. Też tak jak poprzednio Hej, w takiej aranżacji bez prądu, w koncert na żywo nagrany w jednej z duńskich filharmonii. My przenosimy się do Paryża, bo tam chwali się, albo przynajmniej kruszy system polityczny stworzony przez prezydenta Emmanuela Macrona. Przy telefonie Zbigniew Stefanik, politolog. Dzień dobry panu.
Dobry panie, witam państwa.
Odchodzi filar rządów obecnego prezydenta Francji, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Faktycznie w środę odszedł z rządu minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb. Był to jeden z najwierniejszych współpracowników Emmanuela Macrona, również, jak mówi się nieoficjalnie, być może najbardziej zaufana osoba w sensie politycznym obecnie urzędującego prezydenta nad Sekwaną. Warto jednak tutaj powiedzieć kilka słów o okolicznościach odejścia pana już byłego ministra. Otóż w poniedziałek Gérard Collomb poinformował w mediach, iż zamierza podać się do dymisji. Tą dymisję prezydent Francji odrzucił, twierdząc, iż obecnie jest to niemożliwe, zważywszy na zadania, którym zajmuje się francuski MSW. Co stało się później jest sytuacją dość niebywałą z punktu widzenia politycznego nad Sekwaną, albowiem okazało się wręcz, że minister wypowiedział posłuszeństwo prezydentowi, albowiem kiedy to premier Francji Edouard Philippe informował w parlamencie, iż minister spraw wewnętrznych zostaje na stanowisku, wówczas ten sam minister udzielał wywiadu gazecie Le Figaro. Informował on dziennik Le Figaro, iż zamierza on odejść z rządu bezwzględnie na to, co powiedział prezydent, i zresztą tak uczynił. A więc po północy, w nocy z wtorku na środę, pojawił się krótki komunikat na stronie Pałacu Prezydenckiego, iż minister spraw wewnętrznych odchodzi, jego dymisja została przyjęta, a jego stanowisko zajmie tymczasowo urzędujący premier Edouard Philippe, zachowując w tym samym czasie tekę premiera, czyli szefa prezesa Rady Ministrów. Tak więc kolejna sytuacja dość kuriozalna, gdzie łączy się stanowisko premiera z szefem MSW we Francji. Taka sytuacja miała właściwie miejsce tylko raz, kiedy połączono stanowisko ministerialne z tym stanowisko premierem. To było w 1959 roku. Wówczas połączono Ministerstwo Edukacji z Kancelarią Rady, Szefa Rady Ministrów. Tak więc powoduje to, iż spekuluje się we Francji nad przyszłością obozu rządzącego. I tutaj pojawiają się różne scenariusze. Jeden z tych scenariuszy, to wybory przyspieszone, być może parlamentarne, być może prezydenckie, albowiem spekuluje się nad ewentualną dymisją Emmanuela Macrona, który traci poparcie społeczne w sytuacji, gdzie musi on również stawiać czoła różnym aferom. Przypominam Benalla Gates, afera ta nadal odsłania kolejne fakty. Collère Gate, sekretarz generalny Pałacu Prezydenckiego, oskarżony o to, iż wykorzystał on swoje stanowisko urzędnicze do pozyskania korzyści majątkowych dla firmy MSC należącej do kuzynów jego matki.
Ja tutaj przepraszam, bo to jest ciekawy wątek, bo ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby kiedykolwiek w czwartej czy w piątej republice skrócono kadencję prezydenta.
Otóż prezydent może podać się do dymisji, może sam skrócić swoją kadencję.
A ktoś go może odwołać?
Może oczywiście, bo teoretycznie może ugotować tak zwany kongres, czyli połączone niższej i wyższej izby parlamentu francuskiego. To jest to możliwe, jednak tutaj należałoby udowodnić prezydentowi jakieś konkretne przewinienia, zdradę stanu, czy też jakieś poważne afery kryminalne. Tak więc jest to w teorii możliwe, jednak to nigdy nie zostało to próbowane w faktach. Jednakże no, jeden prezydent Francji została mu skrócona kadencja jak w sposób naturalny. Mówię tutaj o Georges Pompidou, który zmarł podczas swojej kadencji. Tak więc no, tutaj rozwiązania na przypadek skrócenia kadencji prezydenta są możliwe. Wspomniałem również, że była dymisja prezydenta już w Piątej Republice, a mianowicie stwórcy tej Piątej Republiki, czyli Charlesa de Gaulle'a, który no właśnie po przegranym referendum w 1969 roku postanowił podać się do dymisji. Tak więc te rozwiązania są we Francji już przećwiczone politycznie i są tutaj wdrożane scenariusze polityczne, prawne, no, które w takiej sytuacji są w stanie zapewnić państwu stabilność. Jednak to, że na tym etapie prezydent Francji próbuje kontynuować swój plan reform. Wczoraj przy okazji 60. urodzin Piątej Republiki zaproponował on kontynuację reformy konstytucyjnej. Otóż reforma konstytucyjna była zapowiedziana już nad Sekwaną w styczniu tego roku. Miała ona zostać przeprowadzona przez parlament w lipcu, jednakże w wyniku Benalla Gate rządzący wycofali się z tej reformy, postanowili zawiesić tą reformę, wycofali ją po prostu z parlamentu. Wiadomo więc, że ona powróci w styczniu przyszłego roku. Jednakże tutaj kolejna kwestia, no, która każe zastanawiać się nad przyszłością tej reformy, ponieważ no jak wiadomo, partia Republikanie, czyli opozycja polityczna wobec obecnie rządzących, ma większość w Senacie. Tak więc no, żadna reforma konstytucyjna nie jest możliwa bez zgody Republikanów, to którzy z pewnością będą szukali jakiegoś korzystnego dla siebie kompromisu politycznego, być może również kadrowego. Myślę tutaj oczywiście o rekonstrukcji rządu, no, która we Francji będzie musiała nastąpić. Wiadomo już, że Republikanie nie zgadzają się na proponowany przez Emmanuela Macrona kształt reformy wymiaru sprawiedliwości. Tutaj chodzi o Trybunał Republiki Francuskiej. Jest to taka instytucja, która zajmuje się sprawami związanymi z przestępczami w stanie urzędniczymi. Chodzi tutaj głównie o urzędujących ministrów. Tutaj prezydent Francji chciałby, aby prerogatywy tegoż Trybunału zostały przekazane apelacyjnemu sądowi w Paryżu. No, z tym rozwiązaniem zgadzają się Republikanie, tak więc z pewnością już pierwsza kwestia sporna, no, która będzie wymagała doprecyzowania i negocjacji. Jednakże na tym etapie trudno powiedzieć, jak rysuje się polityczna przyszłość obecnie rządzących, albowiem być może czekają nas no, kolejne odejścia z tego rządu. Nieoficjalnie spekuluje się, że takie odejścia mogą mieć miejsce. Kwestia dość kuriozalna, ponieważ to już drugi minister z rządu Edouarda Philippa właściwie odchodzi bez żadnego porozumienia z prezydentem. Pierwszym ministrem, który opuścił rząd Edouarda Philippa, to już były minister transformacji ekologicznej Nicolas Hulot. Poinformował on o swojej dymisji w mediach i politycy partii rządzącej na Cekaro nie mieli o tej dymisji pojęcia. Gérard Collomb postąpił podobnie. Poinformował on media o swojej dymisji i właściwie ją przeforsował. To każe pytać o no, poziom autorytetu prezydenta Francji, no, który najwyraźniej pomimo wyraźnych dyrektyw nie potrafi utrzymać swoich ministrów w rządzie.
To jeszcze na koniec zapytam, czy ktoś już korzysta wyraźnie na tym kryzysie w Pałacu Prezydenckim, kryzysie w ekipie prezydenta Emmanuela Macrona.
No właśnie, no, z pewnością korzysta na tym partia Republikanie, ponieważ no, bez tej partii nie jest możliwa reforma konstytucyjna. Być może ta partia będzie musiała współpracować przy rekonstrukcji rządu. Być może no właśnie Emmanuel Macron zaproponuje Republikanom jakąś współpracę tak, aby uniknąć przyspieszonych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Tak więc na tym etapie z pewnością korzysta na tym kryzysie partia Republikanie. Jednak pytanie, jaki ta partia założy sobie scenariusz polityczny na przyszłość? Czy partia ta będzie bardziej liczyła na jeszcze większą erozję, czy też całkowity rozkład obozu prezydenckiego? Czy będzie chciała no, w jakiś sposób wejść w współpracę, bazując na tym, że kadencja prezydenta zostanie dokończona i właściwie no, doprowadzi do sytuacji jakiejś koabitacji politycznej? No, jednakże we Francji koabitacja polityczna kojarzy się bardzo negatywnie, właściwie to zawsze negatywnie. Albowiem no, przypomina się Francuzom okres koabitacji na przykład prezydenta Chiraca, premiera Jospin, czy też prezydenta Mitterranda i wówczas ówczesnego premiera Chiraca. Tak więc czy rozwiązanie koabitacji spotkałoby się z aprobatą społeczną i czy wówczas partia Republikanie nie straciłaby na takim rozwiązaniu no właśnie poparcia swoich wyborców? No to jest pytanie. Takim prawdziwym testem będą negocjacje, które nas czekają no właśnie pomiędzy partią Republikanie a partią rządzącą La République en Marche przy reformie konstytucyjnej. Jeśli dojdzie do jakiegoś kompromisu, Wówczas można założyć, że zostanie wprowadzony jakiś nowy porządek polityczny w parlamencie i że kadencja tutaj nie zostanie przerwana prezydenta Francji. Jednakże jeśli do jakiegoś kompromisu nie dojdzie, no to możemy spodziewać się kolejnych przepchanek politycznych, być może kolejnej destabilizacji. Pytanie również kluczowe. Kto zajmie stanowisko Gerarda Collona? Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we Francji jest bardzo trudnym ministerstwem. Otóż przypominam, że minister, który koordynuje to ministerstwo, musi jednocześnie mieć pojęcie o kwestiach związanych z bezpieczeństwem, albowiem to ministerstwo odpowiada za kwestie walki z terroryzmem. Musi on również mieć duże skłonności i zdolności koordynacyjne, albowiem obecnie nad Sekwaną w ramach operacji Sentinel kwestie bezpieczeństwa są koordynowane z Ministerstwem Obrony, tak więc będzie on musiał tą koordynację prowadzić i mieć pojęcie o tym, jak prowadzi się koordynację dwóch resortów w ramach operacji cywilno-wojskowej. Trzecia kwestia to kwestia związana z kultami we Francji. Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiada bezpośrednio za funkcjonowanie religii, kultów na terenie francuskim. W kontekście, gdzie Emmanuel Macron zapowiada, iż powstanie scenariusz, czy też projekt reformy tak zwanego francuskiego islamu, no wówczas minister spraw wewnętrznych będzie musiał również mieć konkretną wiedzę. Być może zostanie on również włączony do tego projektu. Tak więc tutaj wybór tego ministra będzie bardzo trudny. Właściwie pojawiają się dwa nazwiska na tak zwanym rynku politycznym. Pierwsze to nazwisko Christophe Castanera. Jest to obecnie przewodniczący partii La République en Marche. Jednakże nominacja jego na to stanowisko łączyła się z kolejną destabilizacją obozu rządzącego, ponieważ należałoby znaleźć nowego przewodniczącego tej partii. Przypominam, że rok temu jego wybór budził wiele kontrowersji. Tak więc trudno powiedzieć, czy zasługujesz na to rozwiązanie rządzące. Kolejna osoba to Jean-Yves Le Drian, czyli obecny minister spraw zagranicznych. On mógłby spełniać wszystkie oczekiwane tutaj kompetencje, mógłby je posiadać. Jednakże pytanie, kto miałby zająć jego miejsce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to również trudne ministerstwo w sytuacji, gdzie kontekst międzynarodowy jest coraz trudniejszy dla Francji, również w sytuacji, gdzie tutaj pogarsza się sytuacja na linii Teheran-Paryż. Paryż oskarża Teheran o to, że służby irańskie, pilot irański zorganizował zamach, udaremniony zamach przez służby antyterrorystyczne z Lipant, kiedy to tam odbywał się.
Ale to już trochę inna historia dzisiaj polityki zagranicznej Francji przy okazji kryzysu i odejścia ministra spraw wewnętrznych. Nie umówimy z Zbigniew Stefanik, politolog prosto ze Strasburga, był gościem Poranka w Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.